Izraelici pewnego dnia wstali, aby jeść, pić i bawić się, a potem oddawali się nierządowi. Właśnie mówię o czymś takim, co było związane z kultem złotego cielca, a co potem było związane z Balaamem i jego zwiedzeniem. Ale to też, co jest ważne, i chciałbym jakby na początku powiedzieć, zanim będę mówił o bałwochwalstwie współczesnym i współczesnym rodzaju nierządu, co chciałbym jakoś podkreślić, to sposób radzenia sobie z bałwochwalstwem i nierządem. Bardzo mi się podoba to, że u apostoła Pawła w jednym liście są dwa podobne stwierdzenia dotyczące dwóch różnych rzeczy. Kiedy czytamy 1 Koryntian, 6 rozdział, 18 wiersz, Paweł mówi, uciekajcie od wszeteczeństwa. Nie mówi, stańcie twarzą w twarz do walki z wszeteczeństwem. Zmierz się z wszeteczeństwem. Weź za rogi wszeteczeństwo. Weź i zacznij z nim walczyć. Poznaj wroga swego, a później odrzuć go. Nie mówi coś takiego. Mówi, słuchajcie, od wszeteczeństwa uciekajcie. Uciekajcie. Ja myślę, że czasami właściwą chrześcijańską postawą wobec grzechu jest nie walka, lecz ucieczka. Walka bez walki, można było powiedzieć. Ktoś kiedyś tak powiedział, nie będę cytował, bo to nie żaden duchowy autorytet. Ucieczka. Czasami jest lepiej odejść, odwrócić oczy, zamknąć coś, nie wejść gdzieś, wyjść, niż walczyć. I dokładnie to samo apostoł Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale w 14 wierszu o bałwochwalstwie. Uciekajcie przed bałwochwalstwem. Znowu nie starajcie się je poznać, wejść, zgłębić. Nawet się tego nie tykajcie. Uciekajcie od tego. Myślę, że są takie grzechy, które mają możliwość przyklejenia się do nas. Czasami grzech, no powiedzmy, może nie kalać nas jakoś wewnętrznie, może do nas się nie przykleić, nie przystawać. Ale są takie grzechy, przed którymi warto uciekać. Na przykład są ludzie, którzy mogą oglądać telewizję i ona nie ma na nich żadnego wpływu. Oglądają i od niej się nie uzależniają. A są tacy ludzie, którzy jak zaczną oglądać, to się od tego nie mogą oderwać. Tacy ludzie muszą przed telewizorem po prostu uciekać, a najlepiej go w ogóle nie kupować. Ale tak samo tutaj apostoł Paweł mówi, wszeteczeństwo, uciekaj od niego. To jest rodzaj grzechu, który każdego może związać. Bałwochwalstwo to jest taki rodzaj grzechu, który każdego może związać. Uciekaj od niego, nie próbuj z nim walczyć, ale walcz przez ucieczkę. I kiedy mówimy o bałwochwalstwie, to musimy powiedzieć, że ono jest związane z Bożymi przykazaniami, z dekalogiem, z przykazaniami nie będziesz miał innych bogów obok mnie, a także następnym nie czyń sobie podobizny czegokolwiek, na górze, na ziemi, gdziekolwiek i nie kłaniaj się tej podobiznie i nie służ jej, bo Bóg jest Bogiem zazdrosnym i karzącym. I myślę, że żyjemy w czasach, w których widać wiele różnych bożków, którym oddają ludzie cześć. I pierwszym takim bożkiem współczesnym, któremu ludzie oddają cześć, jest materializm, inaczej mówiąc konsumpcjonizm, a jeszcze inaczej mówiąc, ja bym chciał przy tym zostać, umiłowanie rzeczy. Już nawet nie tyle chodzi o miłość do pieniędzy, chociaż to się z tym wiąże, ale umiłowanie posiadania różnych rzeczy. Myślę, że wszyscy dostrzegamy, że współczesny świat goni za pieniądzem i ludzie dzisiaj potrafią nie spać, nie brać urlopów, iść z pracy do pracy, podstawić innym nogę, a nawet się sprzedać, by tylko mieć więcej pieniędzy. I ja nie mówię o tych ludziach, którzy żyją w bardzo trudnych regionach naszego kraju, gdzie jest ogromne bezrobocie i żeby zarobić na potrzeby swojej rodziny, muszą iść z pracy do pracy. Takim ludziom chwała, naprawdę, za to, co robią. Ale ja mówię o innych ludziach. Mieszkam w mieście, w których jest dużo ludzi będących samymi, albo w luźnych związkach, albo w małżeństwach bez dzieci, którzy od rana do wieczora robią wszystko, by mieć jak najwięcej pieniędzy. Ale nie po to, by mieć pieniądze, ale by mieć gadżety, różne gadżety, żeby mieć ciuchy, domy, samochody, sprzęt elektroniczny, miejsce wakacji. To są ludzie, którzy chcą szpanować tym, co posiadają. Chcą być lepszy niż inni, chcą mieć więcej niż inni. Dlaczego? Dlatego, że im się wydaje, że ich wartość osobista, ich własna wartość zależy od tego, co posiadają. Więcej, oni tak też innych ludzi oceniają. Patrzą na to, jak są ubrani, jakim samochodem jeżdżą, w jakim mieszkaniu mieszkają, gdzie mieszkają i po tym oceniają innych ludzi. Ile oni mają, co mają, to określa czyjąś wartość. Tacy są ludzie w świecie. Ale wiecie, to jest świat. Światu można wiele wybaczyć, bo to świat, nie znają Pana. Myślę, że problemem jest jednak to, co się dzieje często w kościołach. I z tym nie mogę się pogodzić, jakoś wewnętrznie. W ogóle nie lubię tego języka. Jak ten język materialistyczny słyszę w kościele, to mnie to gdzieś tam skręca wewnętrznie. Nie mogę się pogodzić z tym, żeby to umiłowanie rzeczy, ten materializm, miłość do pieniędzy starać się ochrzcić i połączyć z Ewangelią. Coraz częściej słyszę, że ci, którzy są wierni Bogu lub będą wierni Bogu, to są ludzie, którzy będą błogosławieni przez Pana materialnie. Jeśli jesteś wierny Bogu, jeśli służysz Bogu, to Bóg będzie ci dawał różne materialne dobra. To się będzie w tym objawiało. Są ludzie, którzy myślą, że z Bogiem można zrobić interes. I nawet czasami mówią w takim języku interesu, biznesu. Kiedy mówią o ofiarności, kiedy mówią o dziesięcinach, kiedy mówią o dawaniu, o zasadzie siania i zbierania, to zawsze myślą o tym, żeby mieć więcej. Pamiętam, poszedłem kiedyś, z drugiej strony się cieszyłem, że poszedłem na to spotkanie pastorskie, takie adwentowe przed Bożym Narodzeniem i pewien pastor wręczał nam wszystkim pastorom tam obecnym kopertę. Otwieramy kopertę, a tam 1000 złotych. No, chwała Bogu, nie? Bardzo się z tego ucieszyliśmy. Ale do tego była dołączona takie zdanie, ich zdanie. Po prostu staramy się siać, bo wiemy, że jeśli siejemy, to 10-krotnie więcej otrzymamy. To dlaczego to dajecie? Dlatego, że kochacie, że szanujecie, że po prostu jest to wyraz jakiejś takiego otwartego serca? Czy ja daję coś, bo mam interes? Dam złotówkę, dostanę 10 zł. Słuchajcie, no to jest niezły interes. Dam 2 złote, dostanę 20 zł. Dam w ogóle, to dostanę coś. I to najczęściej górką. I oczywiście Bóg niektórym nam materialnie błogosławi. I tak rzeczywiście jest. Ale naprawdę, kiedy mam pewne spotkania pastorskie i spotykają się różni ludzie z różnych społeczności, to czasami jak niektórych pastorów słyszę, czy sługi Boże słyszę, to się zastanawiam, o co chodzi w tych społecznościach. Czy chodzi im tylko i wyłącznie o to, żeby mieć więcej forsy i władzy w tym świecie? Żeby znać jak najbardziej potężnych ludzi w naszym kraju? Żeby mieć dostęp do jak największej ilości pieniędzy? O co tak naprawdę w tym chodzi? I dlaczego to całe błogosławieństwo Boże skupia się na pieniądzach, na środkach materialnych? A co, jeśli Bóg nie da? A co, jeśli Bóg nie da? A co, jeśli będziesz dawać dziesięcinę, a On powie, sorry, ale jest trudny czas, nie będziesz dużo zarabiał. Będziesz coraz mniej zarabiał. Co wtedy? Co jeśli będziesz siał, a nic nie zbierzesz? Bo on ci nic nie da. Tylko powie, chwała Bogu, cudownie działasz. Ty jesteś wiernym świadkiem moim. Co zrobisz? Powiesz mu, Panie, dziękuję za taką zabawę, a miało być inaczej. Ja słyszałem, bo tam mi ktoś powiedział, że jeśli ja tobie coś dam, to ty mi dasz w dwójnasób, w trójnasób, a nawet jeszcze więcej. Taki materializm, myślenie materialistyczne, ono przechodzi do kościoła. Ludzie tym zaczynają żyć. I wydaje się, że dla takich ludzi Bóg staje się narzędziem, środkiem do celu. Celem są pieniądze, celem jest władza, celem jest jakiś prestiż w tym świecie, a Bóg jest tylko środkiem, sposobem dojścia do tego. I wiecie, myślę, że to jest najgorszy rodzaj bałwochwalstwa. Zamienić Boga żywego w narzędzie do zaspokajania własnych potrzeb, do własnych celów, do docierania do prywatnych spraw, które są dla mnie ważne może, ale w Królestwie Bożym są drugorzędne. Kim jest Bóg? Czy jest Bogiem, czy jest tylko bożkiem, przedmiotem, który używasz po to, żeby zaspokoić swoje własne potrzeby? I chcę powiedzieć, ten sposób myślenia widać coraz wyraźniej w Kościele. Daj, żeby otrzymać. Nie daj, bo dajesz. Nie daj, bo kochasz Pana. Nie daj, bo jesteś wierny Bogu. Daj, bo otrzymasz. Kolejnym takim bóstwem, które wydaje mi się jest widoczne w tym świecie, któremu ludzie oddają cześć, jest przyjemność. Ja to nazwałem dobre samopoczucie. Dzisiaj ludzie oddają cześć dobremu samopoczuciu. Żyjemy w czasach, w których mocno podkreśla się to właśnie dobre samopoczucie. Ludzie zachęcani są do skupienia się na sobie, do czerpania przyjemności z życia. Nic nie jest tak ważne jak twoje zdrowie, twój wolny czas, twoje zainteresowania i twój święty spokój. Ludzie, myślę, że to jest tak często widoczne, coraz częściej w tym szukaniu dobrego samopoczucia skupiają się na sobie, a zupełnie przestają myśleć o innych czy o swoich różnych zobowiązaniach. Coraz częściej postawa ta sprawia, że nie interesujemy się innymi, a tylko interesujemy się sobą. To również przenosi się do życia w Kościele. Tacy ludzie bardziej zaczynają się koncentrować na Bożych obietnicach niż na Bożych przykazaniach, nakazach. Zaczynają przychodzić do Kościoła, kierując się zasadą, by coś otrzymać, a nie by coś dać. Coraz mniej są zdolni do poświęcenia, do zaangażowania, bo nie mają czasu. Bo akurat idą na siłownię, jadą na żagle, jest ważny mecz w telewizji, są zmęczeni, idą do kina, do teatru, muszą polatać na paralotni, jest wolny weekend i trzeba wyjechać. A więc liczę się ja i mój wolny czas. Przelecę przez to dosyć szybko, bo myślę, że o tym była tutaj w jednym z kazań mowa. Ale ludzie dzisiaj koncentrują się na własnym uczuciu, na własnym samopoczuciu. I mogą powiedzieć, i rzeczywiście mają rację, wy pastorzy w pełni jesteście temu oddani, bo to jest wasz zawód. Wy macie zbór jako pracę, więc działajcie. Płacimy jeszcze niektórym z was za to, także to jest twój czas, działaj. Ale ja chcę powiedzieć, że to nie wszyscy tak działają. Tak postępują ludzie. Nawet ci, którzy mają często niewiele czasu, potrafią jeszcze znaleźć czas dla służby w zborze, bo tak naprawdę tu nie chodzi o brak czasu. Tu chodzi o brak chęci, o poświęcenie, o zmaganie się często z własnym niechceniem. I jest mnóstwo ludzi. I kiedy myślę o naszym zborze, myślę sobie o wielu ludziach, którzy choć mają niewiele czasu, to jednak jeszcze ciągle znajdują czas, by być w służbie w zborze. Jest wielu ludzi, którzy mówią, że nie mają czasu i to jest zupełne kłamstwo, bo mają czas, tylko nie mają po prostu chęci. Są piękni, zdrowi, wypoczęci, a jednocześnie pozbawieni pasji dla Boga i dla Kościoła, bo nie mają czasu, bo są zajęci sobą. Nie wiem, czy znacie takich ludzi. Nie. No, to było szczere, ale pewnie inaczej by brzmiało. To było szczere, ale by inaczej brzmiało. Myślę, że wielu z nas zna takich ludzi. Pragmatyzm. Pragmatyzm to kolejny bożek dzisiejszego świata. Słuchajcie, dzisiaj oddaje się cześć temu wszystkiemu, co jest skuteczne, co działa. Jeśli coś działa, to znaczy, że z samego założenia, że działa, jest dobre. Pragmatyzm nie zajmuje się podłożem ideologicznym różnych skutecznych rzeczy. Po prostu to działa, a jeśli działa, to jest dobre. Co możemy do tego dołączyć? Powiedzieć, alternatywne sposoby leczenia działają. Działają, więc ludzie mówią, jest okej. Ktoś powie, spirytyzm działa. Działa, więc znaczy, że jest okej. I w biznesie dzisiaj jest mnóstwo praktyk spirytystycznych. Dlaczego? Bo działają. Poszerzają świadomość. Umożliwiają wydobyć ten wewnętrzny potencjał. Wewnętrzny lub zewnętrzny, który staje się wewnętrzny. Czasami nie wiadomo, co jest co. Ale mówi się o różnych działających, skutecznych rzeczach i określa się je jako dobre, bo działają. Pragmatyczne podejście do świata, do życia, do sfery duchowej. Coś, co działa, po prostu jest dlatego dobre, że działa. Ktoś może powiedzieć, że transcendentalna medytacja działa, więc jest dobra. Ktoś może powiedzieć, że reiki działa, więc jest dobra. To jest oddawanie czci skuteczności, skutecznym metodom działania. I chcę wam powiedzieć, że to też przenika do Kościoła. Czasami spotykam ludzi, często nawet sługi Boże, którzy za bardzo nie chcą wchodzić w głębokie nauczanie Pisma Świętego. Nie chcą nauczać tych takich przestarzałych, niepopularnych zasad chrześcijaństwa, takich jak, no jak, nadstaw drugi policzek. Nie, dzisiaj się nie mówi nadstaw drugi policzek. Dzisiaj się mówi, to wcale nie chodzi o drugi policzek. To chodzi tak naprawdę, żeby mieć taką kamienną twarz. A jak nastawimy mu drugi policzek, to on znaczy, że on nie może nas wierzchem ręki uderzyć i on ma tutaj kłopot i tak się zastanawia, jak nas tu uderzyć. To nie chodzi o to, żeby być pokornym. Chodzi o to, by być dumnym. Dalej mówią, pismo mówi, miłuj swoich nieprzyjaciół. A kiedy czasami pewnych ludzi słyszymy, jak się wypowiadają na temat swoich braci, to krew mrozi się w żyłach. Ale oni mówią, to jest sprawiedliwy gniew. Jak Bóg się na kogoś gniewa, też nie przebiera w słowach. To jest ich sprawa. Naśladuj Chrystusa, mówimy. Słowo Boże mówi. Bądź ofiarny, bądź wierny, bądź cierpliwy. Słuchaj przełożonych. No gdzież tam? Nie ma przełożonych. Wszyscy jesteśmy przełożeni. A jak wszyscy jesteśmy przełożeni, to nikt nie jest przełożony. Jak wszyscy jesteśmy normalni, to nikt nie jest nienormalny. Wszyscy jesteśmy w porządku. Nikt nie ma prawa głosu, nikt nie może nikomu powiedzieć. I chociaż Słowo Boże mówi, słuchaj przełożonych, to ci ludzie wykręcają te prawdy. Bądź pokorny, trzymaj się prawowiernej nauki. To są niepopularne prawdy biblijne, ale są ludzie, wierzący, nauczyciele słowa, którzy zaczynają odrzucać te niepopularne prawdy i zaczynają głosić proste metody poprawiania nastroju. Są skuteczne, ale tylko chwilowo. Bo tacy ludzie głoszą takie słowa, takie kazania, tak prowadzą nabożeństwa, żeby zrobić coś takiego, co działa, chociaż krótko, ale działa. Podkręcą, podpompują, wprowadzą w trans, pozwolą na chwilę zapomnieć. I słuchajcie, wiecie, to prawda, że gdybyśmy, ja jestem za żywiołowym oddawaniem Bogu chwały, za radością, ale gdybyśmy nagle zaczęli wszyscy tutaj pogo tańczyć i skakać i zamknięte mieć oczy i wiecie, gałki oczne do tyłu wywijać i w ogóle popadać w jakiś trans, popadlibyśmy w trans. Zapomnielibyśmy na chwilę, jaka jest rzeczywistość i byśmy powiedzieli sobie, jak było cudownie i wspaniale, ale twoje problemy dalej będą tymi twoimi problemami. Nic się nie rozwiąże. I są czasami takie grupy, takie społeczności, ludzie wierzący, którzy nie chwalą, tylko krzyczą, nie uwielbiają Boga, tylko się wydzierają. I to wcale nie chodzi o to, żeby Bóg coś usłyszał, bo On słyszy spokojnie. Tak jak to w jednym z zborów powiedziano, jakiś starszy brat podszedł do jakiegoś innego i powiedział, słuchaj, bliżej Boga, to wcale nie będziesz musiał krzyczeć. Tak. I to wcale nie chodzi o to, żeby się wprowadzać w jakiś trans, w jakieś takie, szukać prostych metod na rozwiązanie naszych problemów. Łatwo jest powiedzieć, wyznaję, sprzeciwiam się, wyrzucam. Ale to wyznaję, sprzeciwiam się, wyrzucam nie zawsze działa. Nie działa jak automat. Ja mogę powiedzieć, żeby w imieniu Jezusa Chrystusa coś mnie opuściło, czy ode mnie odeszło. Ale muszę pamiętać, że to jest taki bumerang często, który zatacza swój krąg i wraca. I z drugiej strony mnie uderzy i powie, słuchaj, ten problem jeszcze nie jest rozwiązany. Cierpliwość, wytrwałość, praca nad sobą, umartwianie siebie. W tych zborach tego nie słychać. Natomiast wyrzeknij się, wyrzuć, odrzuć, sprzeciw się. To są proste metody na trudne sprawy, żeby rozwiązać kłopot duchowy, jaki mamy. Pragmatyzm to nie jest sposób na chrześcijaństwo. To jest taki chrześcijański populizm. Te stare, dobre zasady, niepopularne dzisiaj, bo jesteśmy impulsywni, są tymi, które prawdziwie mogą zmienić nasze życie. Pokora, uświęcenie, miłowanie nieprzyjaciół, wzajemna troska, to nie jest popularne, ale to pomaga Kościołowi i to działa i skutecznie działa w Kościele. Fałszywy obraz Boga, fałszywe obrazy Boga. Słuchajcie, Słowo Boże nam mówi, byśmy nie czynili fałszywego obrazu Boga. Ale z drugiej strony, tak jak żyjemy, tak jak jesteśmy tutaj wszyscy zebrani, gdybyśmy mówili, jaki jest Bóg, to każdy z nas by tego Boga troszkę inaczej opisywał. To jest naturalne, że tam gdzieś wewnątrz nas powstaje obraz Boga. I często to jest bardzo fałszywy obraz Boga, często jednostronny obraz Boga, bo są ludzie, którzy cały czas myśląc o Bogu i mówiąc o Bogu, mówią, przepraszam, o Jego mocy. Inni, mówiąc o Bogu, ciągle mówią o Jego świętości. Jeszcze inni, mówiąc o Bogu, mówią tylko o Jego miłości. I ci, którzy mówią, że Bóg jest mocą, że jest wszechmogący, najczęściej szukają konfrontacji mocy, szukają znaków, szukają cudów. Skupieni są całą swoją uwagą na tym, by doznać, doświadczyć, zobaczyć, przeżyć. I to może prowadzić do złych rzeczy, dlatego że może prowadzić do tego, że wiara tych ludzi jest od tych znaków uzależniona. Dokładnie tak, jak w Ewangelii Jana czytamy o nakarmieniu 5000 ludzi, a później Jezus od nich odchodzi. Oni szukają Jezusa, bo jedli, bo się najedli przy Nim dużo. A kiedy On zaczyna do nich mówić, a przecież przed chwilą zrobił cud, to oni zakładają ręce i mówią, a jaki znak nam pokażesz? Tak jakby było mało znaków, tak jakby było mało dowodów, jaki znak? A więc zorientowani na znaki, na cuda, bo myślą tylko o Bogu, który jest mocą. Ja myślę o tym fałszywym obrazie Boga, Boga mocy. Ci, którzy podkreślają świętość, to jest ważna cecha Boga, istotna, ale ci, którzy ją podkreślają bardzo często, ograniczają chrześcijaństwo do moralności. Tak jakby chrześcijaństwo to była tylko moralność i obyczajowość, ale tak nie jest. Ktoś powiedział, że gdyby chrześcijaństwo było moralnością i obyczajowością, niczym by się nie różniło od innych religii. W tym chrześcijaństwie jest ktoś, kto sprawia, że ona jest inna niż wszystko. To jest Chrystus. I to, co tak naprawdę nas motywuje, zmienia, to wiara w Chrystusa. I o tym z kimś rozmawialiśmy, o tym mieliśmy taką rozmowę wczoraj przy ognisku, że jeśli ja mam społeczność z Bogiem, jeśli moja wiara jest żywa, jeśli jestem w kontakcie z Panem, słuchajcie, nikt nie musi mi mówić, co mam robić. Prawda? Ja będę wiedział, co mam robić. Jeśli znam Słowo Boże, jeśli czytam Pismo Święte i jestem w tej żywej społeczności z Bogiem, ja wiem, co jest stosowne, a co nie. Ja znam te granice Bożych przykazań, które mi mówią, to jest Twój bezpieczny teren. Dokładnie wiesz, co ja lubię, a czego nie lubię. Wiesz, że to jest zakazane, a to jest przykazane. To możesz robić, to powinieneś robić. I to są Twoje granice, a w tych granicach jesteś wolny. Ale ta jedna wolność będzie wyglądała inaczej niż druga wolność. Bo moja wolność będzie inna niż Twoja wolność w granicach tego, co jest zakazane lub nakazane. Będzie inna. Ale jeśli mam żywą społeczność z Bogiem i o to powinniśmy dbać, wtedy wiem, co mam czynić. Jeśli czytam Słowo, wtedy wiem, co mam czynić. Jeśli żyję Bogiem, wiem, co mam czynić. I myślę, że to jest bardzo ważna zasada etyczna w naszym chrześcijańskim życiu. Jeśli ktoś zaczyna, słuchajcie, nie rozumieć stosowności i niestosowności, jeśli ktoś przychodzi z chustką na głowie, a z pępkiem tak odsłoniętym na nabożeństwo, to ja się zastanawiam, zaczynam się zastanawiać nie nad tym, co się dzieje w jego głowie, tylko co się dzieje w jego relacji z Bogiem. Dlaczego? Dla mnie to jest oczywiste, że przecież Bóg daje nam poczucie stosowności lub niestosowności, tego, co trzeba lub nie. Daje nam wyraźny znak i nie musimy się tutaj obawiać, że Bóg w jakiś sposób pozbawi nas, nie wiem, właściwego osądu czy właściwego rozeznania. Nie ruszaj, nie dotykaj, nie rób tego czy tamtego. To są ludzie, którzy nastawieni są na świętość. Ważny element chrześcijańskiego życia. Ale kolejni ludzie są nastawieni na Bożą miłość. I w tej Bożej miłości potrafią tolerować wszystko. Nieważne jak żyjesz, nieważne co robisz, to się nie liczy. Bóg kocha i nie potępia. I czasami wydaje mi się, że tacy ludzie noszą w sercu taki obraz Jezusa Chrystusa z Ewangelii synoptycznych, gdzie On tak idzie i grzesznicy się do Niego zbliżają, On ich uzdrawia, leczy, je razem z nimi. Wszystko jest fajnie. Ale kiedy się czyta objawienie świętego Jana, to widzi się zupełnie innego Jezusa. Ten Jezus to jest ktoś taki, kto wie, jak się wali pięścią w stół. Kto wie, jak przyjść do życia grzesznika i zrobić z nim porządek. To jest Jezus, Pan. Pan, który ponad wszystko jest wywyższony, którego nie tylko trzeba miłować, ale którego należy się bać. Oczywiście tu nie chodzi o lęk, o fobię, ale o bojaźń Bożą, o respekt, o pamiętanie, kim On jest i jaki On jest. Kiedy myślę o tym kolejnym grzechu Pergamonu, o niemoralności seksualnej, to myślę sobie o naszych czasach. Ale znowu, słuchajcie, odpowiedź jest tam. Słowo nierząd w języku greckim brzmi porneia, a nierządnik pornos. Czy to coś wam mówi? Komuś to coś mówi? Porneia, pornos? Jeszcze bym użył do tego erotyka. Kiedy myślę o chrześcijaństwie i o tym, że tutaj Biblia zakazuje nam nierządu, to ona pokazuje nam, że nie tylko chodzi o praktyki nierządne, ale chodzi na jej także o to wszystko w życiu współczesnym, w tym, co do nas naciska, co do nas przychodzi, co w sobie nosi właśnie ten rodzaj rzeczownika. Pornos, porno, porneia. To wszystko nie powinno być obecne w życiu chrześcijanina. Dlatego powinniśmy uciekać od czasopism, filmów, spektakli, sklepów, agencji, programów, gier komputerowych, stron internetowych, które są związane z tym właśnie słowem. Porneia, pornos. Nie trzeba dużo mówić. Biblia o tym mówi. Czasami nam się wydaje, że to takie słowo straszne, ale w Biblii ono jest. I ono świetnie się odnosi do naszych czasów i mówi nam, co nam wolno, a czego nie wolno w sferze czystości seksualnej. Bóg ustanowił granice, jeżeli chodzi o naszą seksualność. I jedynymi granicami, w których możemy się realizować seksualnie, to jest małżeństwo. I nie ma innej odpowiedzi nad ludzką seksualność. No może jeszcze jedna. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Ja bym nie traktował jako nierządu to, że ktoś ma jakieś sny erotyczne albo że ma jakieś polucje nocne. Przepraszam, może to też jest jakaś kontrowersyjna sprawa. Wiem, że tak może być. Ale w mojej pracy duszpasterskiej spotkałem się z różnymi sytuacjami, które wydają mi się czasami dziwne, bo nie zawsze odpowiadamy za to, co śnimy i nie zawsze odpowiadamy za to, co jest efektem tych snów. A czasami wydaje się, że taka jest natura, po prostu. Taka jest natura. I nie o tym tutaj mówi apostoł, kiedy mówi do zboru w Pergamonie. On mówi o aktywnym angażowaniu się w nierząd. Mówi o szukaniu tego, co jest nierządem, co jest nieczyste moralnie, co jest nieczyste seksualnie. To jest tematem tego listu. Kiedy myślę o wolności seksualnej, która spowodowała, że to dzisiejsze społeczeństwo, w którym żyjemy, jest takie rozerotyzowane, to myślę sobie, że prawdą jest to, co napisał jeden człowiek w pewnym artykule w Newsweeku niedawno, chyba to był Newsweek, tak mi się wydaje, gdzie mówił, że rewolucja seksualna, która miała miejsce w 60-tych latach, pozbawiła ludzi wstydu. I to tego specjalnego rodzaju wstydu. Wstyd to jest pewien mechanizm, który został w nas wpisany po upadku Adama. Kiedy Adam zgrzeszył, poczuł wstyd. Zobaczył, że jest nagi, starał się przyodziać liśćmi, a kiedy usłyszał Boga, że nadchodzi, schował się razem z Ewą. Dlaczego? Bo się wstydził tego, co zrobił. A więc wstyd jest takim mechanizmem, który chroni nas przed grzechem, przed deprawacją moralną. Człowiek, który jest dobrze wychowany, wstydzi się zgrzeszyć. W sensie moralnym. Wstydzi się kłamać, wstydzi się kraść, wstydzi się robić złe rzeczy. I kiedy musi to zrobić, albo robi to, to widać wyraźnie po nim taki rumieniec od góry do dołu. trzęsie się, poci się, wstydzi się tego zła. To jest mechanizm obronny, chroniący nas przed deprawacją. Ale z drugiej strony jest też taki sam mechanizm dotyczący naszej sfery intymnej i to jest wstyd seksualny. I ten właśnie artykuł, który przeczytałem, mówi o tym, że w latach 60. przez rewolucję seksualną zaczęto tak w wolny sposób, otwarty sposób mówić o seksualności. Zaczęto mówić o swoich upodobaniach seksualnych, o preferencjach seksualnych, że właściwie ta sfera, która kiedyś była intymna, a więc ukryta, została wyeksponowana i nie ma dzisiaj w tej sferze żadnego tabu. Stąd ludzie nie wstydzą się mówić, jaka jest ich orientacja seksualna i wychodzą na ulicę i ją prezentują. Po prostu zostali pozbawieni tego seksualnego wstydu. Ci, którzy dokonali tej rewolucji, myśleli, że jeśli pozbędziemy się tych okowów kultury, która narzucała to niemówienie na temat tego tabu, jakim jest seks, sprawi, jeśli to odrzucimy te bariery, że staniemy się jak dzieci. A to nieprawda. Ci ludzie pod wpływem tej rewolucji nie stali się dziećmi. Stali się ludźmi, którzy bez wstydu mówią o swojej seksualności. Bez wstydu stali się. Zostali pozbawieni seksu. Pozbawieni wstydu tego seksualnego. Tego, który chronił ich przed ukrywaniem tego, co jest intymne. Co jest jakąś tajemnicą. Co jest naszą tajemnicą. Co jest tajemnicą, która została, można by było powiedzieć, obwarowana więzami małżeństwa. Bezwstydni. Często myślę, że to czasami, myślę, że to też jest widoczne w takim życiu kościelnym, że właśnie ten brak poczucia wstydu, brak poczucia smaku, brak poczucia stosowności i niestosowności, a także brak poczucia estetyki staje się problemem w kościele. Staje się problemem w kościele. I to nie o to chodzi. Że mamy ubierać się jak dziewczyny i jak chłopcy w oazie w latach 80. Nie wiem, czy znacie ten strój. Koszula flanelowa długa, z rękawy przedłużone, spódnice długie i pionierki i białe skarpetki. To nie o takie coś chodzi. Nie chodzi też o to, żeby bracia ubierali się tak, jak się ubierali gdzieś mniej więcej 100 lat temu. Ale chodzi o smak. Chodzi o poczucie estetyki, o poczucie stosowności i niestosowności, o zdrowy rozsądek, jeśli on będzie i będzie w oparciu działał o Boże Słowo i Bożego Ducha, nie będziemy mieli z tym problemu w Kościele. Dostępność i powszechność materiałów o charakterze erotycznym to kolejny element wprowadzający nierząd do naszych domów. Dzisiaj jak nigdy to jest dla ludzi dostępne. I wiecie, najgorsze to jest to, że to jest dostępne dla tych ludzi w sposób anonimowy. Telewizja, internet, prasa, telefon. To łatwy sposób docierania do materiałów o charakterze erotycznym. I można to do tych materiałów docierać, nie będąc przez nikogo widzianym. Ma się takie poczucie bezpieczeństwa, fałszywe poczucie bezpieczeństwa. W dawnych czasach w Holandii, kiedy panował tam protestantyzm i miał wpływ na obyczajowość tego narodu, był ciekawy zwyczaj. Przetrwał do dzisiaj praktycznie. W Holandii nie ma firanek i zasłon w oknach. Ludzie tam nie wieszają firanek i zasłon, dlatego że to była forma kontrolowania siebie nawzajem. To życie było transparentne, widoczne dla innych. I kobieta, której mąż wypływał na rejs na długie dni i miesiące, była kontrolowana przez innych. Wiedziano, co się u niej w domu dzieje. Po prostu to było widoczne. Dzisiaj nikt nikogo nie upilnuje. Dzisiaj nikt nikogo nie jest w stanie kontrolować. Dzisiaj jedyną osobą, która może kontrolować twoje życie, jesteś ty sam. Ale chcę powiedzieć, że w tym kontrolowaniu nie jesteś sam. To, że jesteś odpowiedzialny za to sam, nie znaczy, że jesteś sam. Po twojej stronie stoi Pan, ten, który ma wszelką władzę i wszelką moc. Kiedy myślę o tych wszystkich rzeczach, które działy się w Pergamonie i w Tiatyrze, to dodam szybko do tego, co było w Pergamonie, parę myśli. Otóż w Tiatyrze, co miało miejsce także w Tiatyrze. Tiatyra to było takie ciekawe miejsce. Miasto, które leżało blisko szlaku handlowego, a więc było ruchliwym centrum handlowym. Ale to, co było naprawdę ciekawe w tym mieście, to to, że Tiatyra była znana i sławna przede wszystkim z tego, że znajdowały się tam różnego rodzaju warsztaty rzemieślnicze i produkcyjne. Tutaj produkowano znany i ceniony purpurowy barwnik. Tutaj były huty, w których wytapiano brąz i warsztaty, w których go przetwarzano. Między innymi na elementy uzbrojenia rzymskiego żołnierza, osłony na nogi, na ręce, pancerze. Wszystko, co było potrzebne, można było znaleźć i kupić w Tiatyrze. Z perspektywy naszej kultury moglibyśmy powiedzieć, że było to centrum biznesu i handlu. To było centrum biznesu. Mieszkańcom tego miasta naprawdę dobrze się powodziło, a większość z nich to byli kupcy lub rzemieślnicy. Jest jednak ważna rzecz dotycząca tego. To, że wszyscy ci kupcy i rzemieślnicy w tym mieście byli zrzeszeni w różnego rodzaju spółkach handlowych i rzemieślniczych. Nie było tam rzemieślnika, nie było tam handlarza, który mógł działać indywidualnie. Jeśli chciał handlować, jeśli chciał cokolwiek robić, musiał być w jakiejś spółce, musiał być w jakimś zrzeszeniu, musiał być w jakiejś relacji z innymi kupcami lub z innymi rzemieślnikami, którzy wykonywali to samo, co on. I tutaj jest jeszcze jedna ważna rzecz. Każda taka spółka, każdy taki związek, każde rzemiosło i każdy rodzaj handlu miał swojego patrona, swojego bożka, któremu oddawał cześć. Na specjalnych spotkaniach, na sekretnych ucztach, gdzie się wszyscy zbierali, wspólnie spożywali posiłek i te posiłki, które były także ofiarą dla tego bóstwa, kończyły się orgią. I wiecie, największym problemem było to, że w tym kościele pojawiła się kobieta. Kobieta, która miała w nim, w tym kościele, ogromny duchowy autorytet. Prawdopodobnie wcześniej była pobożną, wierzącą osobą, którą Bóg zaczął używać w charyzmatyczny sposób. Zaczęła głosić proroctwa i prawdopodobnie na początku głosiła je w zgodzie z nauką apostolską. Ale coś się w niej zaczęło zmieniać. Może sposób myślenia o niej samej się zaczął zmieniać. Często ludzie obdarzeni jakimś charyzmatem, zamiast myśleć o tym, że to jest dar, myślą, że to jest własność. I zaczynają myśleć, że oni są tacy jak ich charyzmat, że oni są uzdrowicielami, że oni są prorokami i prawdopodobnie ta kobieta zaczęła popadać w duchową pychę. I w tej duchowej pysze zaczęła nauczać w tym zborze. Problemem tego zboru było to, że nauczyciele tego zboru nie reagowali na to, co robiła ta niewiasta. Nie strofowali jej, nie pouczali jej, nie kazali jej się zmienić, nie kazali jej zmienić sposobu nauczania. Może się jej bali. Czasami taki prorok, charyzmatyczny nauczyciel czy charyzmatyczna osoba może mieć większy wpływ w kościele, większy wpływ w zborze niż sam pastor. Bo on jest, ta osoba jest duchowa, a pastor często się myśli jest nieduchowy. I to był problem w tym zborze. Ci liderzy bali się zareagować. Może bali się rozłamu. Może bali się reakcji ludzi. Może bali się jakiejś rebelii. Ale właśnie z tego powodu, że się bali zareagować, Bóg postanowił osądzić ten zbór. Postanowił osądzić ten zbór. Można by było powiedzieć, skoro wy nie reagujecie, ja reaguję. Ale jeśli będę sądził wszystkich. I was również. I myślę sobie, że czasami liderzy, przywódcy lepiej, żeby w swoich trudnych decyzjach narażali się ludziom, niż mieli narażać się Bogu. Czasami lepiej narazić się ludziom i podjąć Bożą decyzję, strofować, napominać, korygować, niż narazić się Bogu za brak swojej decyzji. I co ta kobieta głosiła? Znowu głosiła podobne rzeczy jak Nikolaici w Pergamonie. Mówiła, że jest możliwe pogodzenie wiary w Boga i tej niemoralności, która jest widoczna w tym pogańskim świecie, który tych ludzi otaczał. I wiecie, dlaczego ona to robiła? Z miłości do ludzi, prawdopodobnie. Z troski o tych ludzi. Oto ci ludzie w Tiatyrze nie mogliby inaczej zarabiać na życie. Nie mogliby inaczej prowadzić biznesu. Nie mogliby inaczej handlować, jeśli by nie byli w jakiejś z tych związków, w jakimś z tych spółek i gdyby nie działali, nie postępowali w zgodzie z tym, co te spółki robią. A więc nie byłoby biznesu, nie byłoby handlu, gdyby nie byli w tych związkach. A jeśli chcieli być w tych związkach, musieli postępować tak samo niemoralnie, jak ci ludzie w tych związkach. Oddawać się bałwochwalstwu, oddawać się nierządowi. Czy wydaje wam się tutaj jakaś analogia do współczesności? Do biznesu? Do handlu? Ta kobieta chciała im powiedzieć, słuchajcie, w handlu nie liczą się czyste ręce. W handlu liczy się zysk. W biznesie nie liczą się czyste zasady. W biznesie liczy się, ile zarobiłeś. Czy nie jest tak dzisiaj? Dzisiaj, kiedy pastor ma mówić o moralności w biznesie, to mu to tam gdzieś kołkiem staje w gardle. Dlaczego? Bo wie, jak ludzie funkcjonują dzisiaj w biznesie. Ale do tych właśnie ludzi odnosi się ta sytuacja w Tiatyrze. Jeśli jesteś biznesmenem, jeśli jesteś osobą, która zajmuje się zarabianiem pieniędzy i zaczynasz funkcjonować w zgodzie z tym światem, to słowo kieruje się do ciebie. Nie można połączyć Królestwa Światłości z Królestwem Ciemności. Nie możesz być osobą, która deklaruje wiarę w Boga, ale kieruje się niemoralnością w swojej pracy, w swoim biznesie. Tego się nie da połączyć. Ktoś powie, no tak, ale dzisiaj są inne czasy. Nie, nie są. Tak samo było wtedy. Tak samo było wtedy. I wiecie, ci pierwsi chrześcijanie, nie ci, którzy byli pod wpływem Izabel, tej kobiety z tego zboru w Tiatyrze. Ci chrześcijanie wybrali ubóstwo zamiast bogactwa, ale nie poszli na kompromis. Oni woleli mniej zarobić, mniej mieć, ale mieć czyste sumienie. I myślę, że dzisiaj w biznesie współczesnym ta sama zasada jest prawdą. Może czasami jest lepiej mniej mieć, mniej zarobić, ale mieć czyste ręce. To słowo właśnie o tym mówi. I myślę, że to jest problem, który jest wyraźnie współczesny. Wyraźnie odnosi się do naszych czasów. I Bóg nas przestrzega przed tym, byśmy nie mieszali Królestwa Światłości z Królestwem Ciemności. I może ci się wydaje, że Bóg tego nie widzi, co robisz. Może ci się wydaje, że dlatego, że bracia, siostry nie mają pojęcia, co robisz, to nikt o tym nie wie. Może czasami oglądając coś sam, co jest nieczyste, wydaje ci się, że nikt nie widzi, ale do zboru w Tiatyrze Bóg wypowiada bardzo ważne słowa. To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu. Ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Bóg ma oczy, Pan nasz ma oczy. Oczy, które przenikają wszystkie zakamarki naszego życia. Pan wie, jakie są nasze uczynki, bo je widzi. Ale to jego patrzenie na nas ma charakter badawczy. To nie jest takie przelotne spojrzenie. Kiedy robisz coś złego, to on tak przelotnie spojrzy na ciebie. Kiedy Słowo Boże mówi o tym patrzeniu Jezusa na nasze życie i na to, co robimy, ono mówi o badawczym spojrzeniu, o tym, że Bóg się tobie przygląda i robisz, i myślisz, i czujesz coś, i coś zamierzasz, a On się tobie przygląda i ocenia, i osądza. I mówimy, osądzi uczynki nasze. Ty możesz się usprawiedliwiać. Ty możesz mówić, że takie są okoliczności, ale On to wszystko zbadał i wie, jak ciebie osądzić. I Jego sąd według twoich uczynków, które widział u ciebie, będzie sprawiedliwy i da ci to, na co zasługujesz. I jak powiedziałem, czasami mamy taki obraz Jezusa miłującego wszystkich i wszystko, Ale musimy pamiętać, Jezus nienawidzi grzechu. Jezus nienawidzi grzechu. A jeśli grzech staje się naszą naturą i jesteśmy z nim mocno zespoleni i nie chcemy się tego grzechu pozbyć, ten Boży gniew wobec grzechu dotknie i nas. Zobaczcie, Bóg tutaj dał, Jezus dał czas Izabel do tego, żeby się nawróciła, żeby pokutowała. Czy ona z tego skorzystała? Nie. I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać. I słuchajcie, to miejsce, gdzie jesteśmy dzisiaj tutaj zebrani, jest świetną okazją dla nas, by usłyszeć głos Boży, by usłyszeć słowo Pana, które do nas przemawia i do tych wszystkich rzeczy, które dzieją się w naszym życiu, a dotyczą tych samych spraw, tych samych sfer życia, o których mówi list do Pergamonu, list do Tiatyry. I to jest świetna okazja, by coś z tym dzisiaj zrobić. Bóg daje nam czas do upamiętania. Upamiętaj się. Izabel nie chciała się upamiętać. Ale to słowo Bóg kieruje także do tych, którzy ją naśladowali, i do ich dzieci. Upamiętaj się. A więc mamy czas na upamiętanie. Czas na to, żeby zmienić swoje wnętrze, żeby wyznać Bogu grzech, żeby od tego grzechu się odwrócić, żeby prosić łaskę przebaczenia i przemienienia. I ja wierzę, że Bóg odpowie na naszą modlitwę. Ale to musi być powiązane z decyzją, że nigdy więcej, że już nie chcę. Że już nie chcę żyć w ten sposób, jakbym kulał na dwie nogi. Nie chcę żyć w ten sposób, jakbym mieszał królestwo światłości z królestwem ciemności. Nie chcę żyć ani w pogaństwie, ani w bałwochwalstwie, ani w żadnym nierządzie, nieczystości seksualnej. Ja chcę być czysty dla Pana. Oto jest czas, żeby się pojednać. Bóg daje nam tę możliwość pojednania z Nim. A ci, którzy korzystają z Bożej oferty, ci, którzy dokonują w swoim życiu pojednania z Panem, otrzymują obietnicę. Z jednej strony daje Bóg im obietnicę, że będą uczestniczyli w Jego chwale, w Jego autorytecie i mocy. Ta sama władza, która była dana Jezusowi, będzie dana i nam. Raczej będziemy jakby współuczestnikami Jego władzy i chwały. Zostanie nam dany kamyk biały, kamyk, który jest symbolem aprobaty i na tym kamyku będzie napisane nasze własne imię, nowe imię. A to nam mówi, że każdy z nas musi indywidualnie przyjść do Pana. Nie wchodzimy do Królestwa Niebieskiego dlatego, że jesteśmy w chrześcijańskiej rodzinie lub w chrześcijańskim kraju. Bóg powołuje nas indywidualnie, po imieniu nas woła i każdy z nas indywidualnie musi do Niego przyjść i otrzyma biały kamyk, jeśli wierzy. Ale jeśli jest niewierny, otrzyma czarny kamyk. Na tym kamieniu nie będzie imienia, na tym kamieniu będzie wyrok. A więc Bóg dzisiaj wzywa nas do pokuty, do oczyszczenia, do naprawienia naszych dróg, do prostowania ścieżek. I mógłbym powiedzieć, robi to tak, jak to zrobił w Pergamonie. Mam ci nieco za złe. Ja rozumiem różne sytuacje, mówi Pan. Rozumiem to, w jakich warunkach żyjesz. Rozumie kulturę, w której jesteście, presje, które są na was wywierane. Ja to rozumiem. Ale mam ci za złe. Nie omieszkam ci powiedzieć prawdy. Pokutuj, póki jest na to czas. Amen. Postańmy, proszę. Pomódlmy się społecznie. Jeśli ktoś pragnie w sercu swoim, w duchu swoim pojednać się z Panem, niech to robi w swojej modlitwie. Ja myślę, że dzisiejsze nabożeństwo wieczorne też będzie okazją do tego, by zamanifestować swoje pojednanie z Panem. Ale jeśli do kogoś z was docierało to słowo, które było głoszone, któraś z tych rzeczy, która była dzisiaj mówiona, módlmy się do Pana. Boże Ojcze Wszechmogący, łaskawy Panie, stoimy przed Tobą jak ta otwarta księga. Ty nas czytasz, Ty nas widzisz, Ty nas przenikasz. Znasz nasze myśli, znasz nasze słowa, nasze czyny, nasze pragnienia, nasze chęci, nasze zaniedbania. Wszystko o nas wiesz, Panie. Choćbyśmy coś ukrywali przed braćmi i siostrami, przed Tobą nic nie ukryjemy, bo Ty widzisz i wiesz, Panie, i osądzasz sprawiedliwie. Ty badawczo na nas patrzysz. Dlatego przychodzimy do Ciebie w pokucie i prosimy, Panie, o łaskę oczyszczenia, o łaskę pojednania, o łaskę odnowienia dla każdego, kto dzisiaj potrzebuje tego pojednania, Panie. Proszę Ciebie, byś odpowiedział na szczere wołanie każdego z nas, a jednocześnie chcemy Ci podziękować, Panie, że dajesz nam natchnienie, że dajesz nam otuchę, że dajesz nam pocieszenie w tym, że oto mówisz o sobie, że masz wszelką władzę, moc i majestat, Panie, że wszystko jest w Twoim ręku, że szatan nie ma władzy, że władza polityczna to nie żadna władza, że władza duchowa to nie żadna władza. Ty masz władzę, Panie, nad całym światem. Wszystko jest Tobie podporządkowane i Ty możesz zmienić tę rzeczywistość, która jest w naszych wnętrzach. Ty możesz zmienić tę rzeczywistość, w której żyjemy tutaj i która nas otacza. Ty możesz wszystko, Panie. Ty masz wszelką władzę. Panie, Tobie się oddajemy jako naszemu Panu, naszemu Zbawicielowi. Ty jesteś nasz Pan i nasz Bóg. Żadna inna rzecz na świecie, nikt inny w tym świecie, tylko Ty jesteś Panem naszym i Bogiem naszym. Amen.
Jezus jest Panem, o tak, jedynym Zbawicielem. Więc uśmy serca u Jego stóp i głośno chwalmy Go. Odwieczną skałą jest Chrystus Pan, ucieczką najpewniejszą. On moje serce oczyszcza tu, bym się z nim spotkać mógł. Moim dobrym Panie mój, bywać Ci będę, uwielbiać imię Twoje każdego dnia. Moim dobrym Panie mój, wywyższam Ciebie, ofiarowuję Tobie moją wierzę. Moim dobrym Panie mój, bywać Ci będę, uwielbiać imię Twoje każdego dnia. Twoim duchu, Panie mój, wywyższam Ciebie, ofiarowuję Tobie moją wieść.
Dziękujemy raz jeszcze serdecznie.